środę mówiliśmy o patrzeniu na Chrystusa. Ci z was, którzy nie byli na środowym spotkaniu, to tak przez chwilkę powiem, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o patrzeniu na uwielbionego Chrystusa. Mówiliśmy o konieczności objawienia uwielbionego Chrystusa jako tego, który jest inspiracją dla nas do zrobienia ważnych życiowych kroków. Mówiliśmy o tym, dlaczego uczniowie wyszli z łodzi, czy właściwie jeden uczeń, dlaczego Piotr wyszedł z łodzi. Mówiliśmy o tym, że teraz, skoro jesteśmy wzbudzeni wraz z Chrystusem, mamy patrzeć na tego, który jest wywyższony, siedzącego po prawicy Ojca. Konieczność objawienia, wywyższenia i uwielbionego Jezusa jest niezbędna, jeżeli chcemy cokolwiek zrobić przez wiarę w naszym życiu. Oczywiście jako oczywiste pytania nasuwają się takie, no co z tego wynika dla naszego życia, że patrzymy na wywyższonego Jezusa? Jakie skutki rodzi to patrzenie na tego uwielbionego Jezusa? I odpowiedzieliśmy sobie na te pytania, między innymi wskazując na to, że gdy my patrzymy na uwielbionego Jezusa, pełnego chwały, następuje zmiana w nas, zmiana z chwały w chwałę. Ponieważ gdy się narodziłeś na nowo, otrzymałeś już chwałę w Jezusie Chrystusie. On jest twoją chwałą. Jesteś w Nim uczestnikiem chwały. Ale tak naprawdę my potrzebujemy jako ludzie ciągle rosnąć w poznaniu Jezusa, w zrozumieniu. Nie dlatego, że On się zmienia, ale dlatego, że my jesteśmy ciągle w naszym poznaniu jakoś ograniczeni, w naszym chodzeniu w Nim jesteśmy ciągle ograniczeni, niedoskonali. Więc aby dorosnąć do męskiej doskonałości, jak mówili z Efezjan, potrzebujemy przemiany naszych wnętrz z chwały w chwałę. I dlatego patrzenie na uwielbionego Jezusa zapewnia nam tą przemianę wewnętrzną. I dziś powiemy sobie o kolejnym dobrym owocu, dobrym skutku patrzenia na wielkiego, uwielbionego Chrystusa. I dzisiaj chciałbym mówić do was, wierzę z inspiracji Ducha Świętego, o prawdziwej pobożności. I jeżeli ktoś już teraz sobie pomyślał, o rany, to pewnie będzie nudny jakiś wykład, to uważaj. Dzisiaj dowiesz się o pobożności być może czegoś, czego nigdy wcześniej nie wiedziałeś. Tak jak ja dowiedziałem się od Ducha Świętego, gdy zaczął mi pokazywać pewne rzeczy. Proszę, otwórzcie wraz ze mną drugi list Piotra, rozdział pierwszy. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy. Przeczytamy sobie pierwsze trzy wersety tego listu. Nie podajemy strony oczywiście, bo już operujemy różnymi przekładami, więc czytajmy z takich przekładów, jakie mamy. Ja będę czytał z przekładu Biblii Ewangelicznej. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa naszego Pana. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Tak, w Bibliach Warszawskich tam jest dzięki własnej chwale i cnocie, co można przetłumaczyć jako doskonałość moralna. W tym wersecie trzecim pojawia się niesamowite sformułowanie. Ja jestem nim ciągle zachwycony. Czytałem już ten werset wiele razy, rozważałem go wiele razy i ciągle on mnie zachwyca. Ponieważ jest tam napisane, że boska moc, która jest w Ojcu i w Synu, obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Posłuchajcie, co tu jest powiedziane. Ponieważ są to stwierdzenia absolutne, to znaczy no takim absolutnym stwierdzeniem jest na przykład słowo wszystko. Tak, zostaliśmy obdarzeni wszystkim. Wszystkim, czyli nie ma w tym żadnego braku, nie ma w tym żadnej ułomności, żadnego czegoś mniejszego. Wszystko to wszystko, tak? I to jest niesamowite, że Piotr takie stwierdzenie umieszcza, pisząc do chrześcijan, czyli do nas. Boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia. Oznacza to, że jeżeli są jakiekolwiek warunki życia, jeżeli cokolwiek jest potrzebne dla ciebie do życia, jedzenie, ubranie, pokój, sprawiedliwość, szczęście, Jeżeli potrzebujesz tego do życia, a wszyscy tego potrzebujemy, to już zostaliśmy tym obdarzeni. Siostry, jeżeli do życia potrzebna ci jest nowa torebka, to już masz w Jezusie tą torebkę. Ciekawe, jakie firmy? Louis Vuitton? Jeżeli to jest potrzebne do życia. Bo są rzeczy, które są nam niepotrzebne do życia. Chociaż dzisiaj marketing bardzo usilnie pracuje nad tym, żeby wmówić nam, jak wiele rzeczy potrzebujemy do życia. My naprawdę tego nie potrzebujemy, ale potrzebujemy tą frytkownicę. Kiedyś pewne nasze małżeństwo znajome bardzo chciało mieć frytkownicę. Po 2 miesiącach frytkownica stała, nieużywana. Potrzebna do życia? Niepotrzebna. Po 2 miesiącach straciła swoją potrzebę. Ale marketing ci powie, ty tego potrzebujesz. Nie o tym mówi tutaj to słowo. Wszystko, co jest fundamentem twojego życia, wszystko, co jest potrzebne do twojego życia, Bóg wie, czego ty potrzebujesz do twojego życia. Bóg wie, że potrzebujesz zapłacić swoje rachunki. Bóg wie, że potrzebujesz mieć szczęśliwe małżeństwo, dobrze odchowane dzieci. Bóg wie, że potrzebujesz mieć codziennie jedzenie, że potrzebujesz być dobrze ubrany, nie jak łachmaniarz, tylko jak człowiek, którego Bóg nie będzie się wstydził. Bóg doskonale to wie, że tego wszystkiego potrzebujesz. I wiesz co? I On ci to zapewnia. Tyle na ten temat. Bo mamy dzisiaj mówić o pobożności. Skoro więc Bóg zapewnia wszystko, co jest potrzebne do życia, zapewnia również wszystko, co jest potrzebne do pobożności. I o ile ta pierwsza część tego wersetu mówi, że wszystko, co jest potrzebne do życia i to odnosi się do naszej egzystencji tu na ziemi, o tyle pobożność odnosi się do sfery duchowej, do tej innej sfery naszego życia, o której troszeczkę sobie dzisiaj powiemy. Więc otrzymaliśmy już wszystko w tych dwóch sferach. Czy wierzysz w to? Wow. Dobrze, że przemyśleliście i ponamyślę, żeście odpowiedzieli. Bardzo dobrze. Bo trzeba myśleć oczywiście, a nie bezmyślnie, tylko tak, wiecie, odpowiadać jak najbardziej. Ale zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Gdybyśmy komuś powiedzieli, słuchaj, Bóg zapewnia ci wszystko. Bóg troszczy się już o twoje życie. Ludzie w to nie wierzą, tak naprawdę. Nie zapomnę mojej pierwszej rozmowy z moim tatą, gdy mój tato mówił, ja po nawróceniu krótko byłem, tato mówi, idź, szukaj pracy. Ja mówię, tato, Bóg się już zatroszczył, będę miał pracę. No, musisz się troszczyć o swoje rzeczy, musisz zabiegać. Ja mówię, tato, skończę służbę wojskową, wyjdę z wojska, na pewno czeka na mnie praca, nic się nie martw. Nie można tak podchodzić do życia, musisz być odpowiedzialny, bo to, bo tamto. I dlaczego mój tato tak mówił? Z prostej przyczyny. On nie bardzo wierzył w to, że Bóg się zatroszczy o moją pracę. Emilka się uśmiecha. Bo Bóg się zatroszczył o dobrą pracę dla ciebie. Amen. Bóg się zatroszczy o każdą dobrą rzecz w twoim życiu, której potrzebujesz. I to samo dotyczy pobożności. To jest niesamowite. No dobrze, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest pobożność? Czym jest pobożność? Bardzo często, niestety, ludzie traktują pobożność jako coś pejoratywnego. Bardzo często mówią o tym, że pobożność to jest tak naprawdę dewocja, czyli przywdziewanie pewnej pobożnej maski po to, aby pokazać się ludziom, że ja też chodzę do kościoła, że ja też się modlę, że ja też załatwiam te sprawy z Bogiem. I wielu ludzi dzisiaj, gdy używa tego sformułowania, że ktoś jest pobożny, to używa tego sformułowania z takim uśmieszkiem ironicznym. Wiesz, ona jest pobożna. Lata do kościółka. I to jest takie, bardzo często już w dzisiejszych czasach w naszym społeczeństwie znaczenie pejoratywne. Oczywiście w przeszłości niekoniecznie tak było, ale w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś jest pobożny, to ludzie się nabijają bardzo często z takiej osoby. Jest tak? Więc czym jest ta prawdziwa pobożność? Nie łączmy jej z świętoszkowatą dewocją, ale zrozummy, że pobożność jest pewną życiową postawą. Pobożność jest określonym stylem życia. W języku greckim jest pobożność oddana takim słowem Eusebia. Ci, którzy są koneserami futbolu, słyszeli o takim piłkarzu portugalskim Eusebio. Słyszeliście? Ktoś słyszał? On grał na bosaka. Nie grał w butach piłkarskich. To jest ciekawe. Był jeden z najlepszych w historii piłkarzy portugalskich, a potem już tylko Ronaldo przyszedł. No dobrze, przepraszam, że was zanudzam takimi piłkarskimi rzeczami. Ale są w niektórych kulturach, szczególnie tych wywodzących się z kultury łacińskiej, osoby o imieniu Eusebio. Tak? I to jest imię, które pochodzi dokładnie od tego greckiego rzeczownika pobożność. Tłumaczy się to jako dobra, szlachetna, a nawet dzielna cześć. Było to słowo, które w starożytnej Grecji używane było na określenie, czy w odniesieniu do oddawania czci bóstwom. I w listach apostolskich apostołowie użyli tego określenia w odniesieniu do postawy, do określonego stylu życia, w którym ktoś oddaje cześć, człowiek oddaje cześć Bogu. Ale teraz, żeby dobrze to sobie uściślić, musimy zadać sobie pytanie, oddawać cześć dokładnie komu? Jeżeli mam być pobożny, a więc jeżeli mam być dobry w oddawaniu czci, to komu mam tą cześć oddawać? Pierwszy list Tymoteusza 3,16 otwórzmy. Zaznaczmy sobie drugi list Piotra, bo tam wrócimy za chwilę. A teraz pierwszy Tymoteusza 3,16. Niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Odkrywamy teraz tajemnicę. I słuchajcie, co jest tajemnicą pobożności? Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały. W niektórych manuskryptach ten werset zaczyna się nie od zaimka ten, tylko od słowa Bóg, który objawił się w ciele. I to jest ciekawe. Paweł ujawnia tu tajemnicę pobożności. Tą tajemnicą jest osoba. Wow. A ja myślałem, że pobożność to pewne czynności, pewien styl życia. Tak, ale jeżeli mówimy o tajemnicy, to mówimy o źródle, o jądrze tego, czym jest pobożność. Pobożność to osoba. Tajemnica pobożności jest umieszczona w Chrystusie Jezusie, bo o Nim tutaj jest mowa. On przyszedł w ciele, On został usprawiedliwiony w duchu, On został wywyższony, ogłoszony, tak, Jego aniołowie wielbią, tak jak tu jest napisane, On został wzięty do chwały. Tu jest mowa o Jezusie Chrystusie. On jest tajemnicą pobożności. Czyli Jezus jest centrum chrześcijańskiej pobożności. Jeśli ktoś chce być pobożny, musi patrzeć na Jezusa. Nie możesz być pobożny według swojego modelu. Moim zdaniem pobożność to, mnie nie interesuje twoje zdanie. Pobożność jest jasno określona, a miarą pobożności jest Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz być pobożny, musisz patrzeć na Jezusa. Musisz patrzeć na tego, który jest uwielbiony, na tego, który jest sprawiedliwy, na tego, który przyszedł w ciele, ale umarł dnia trzeciego, abyśmy my stali się Jego sprawiedliwością. Tego, który został wywyższony, tego, który jest godny wiary. Jeżeli chcesz żyć pobożnym życiem, musisz patrzeć na Niego. On jest źródłem i miarą pobożności. I gdy wrócimy do, zaznaczcie sobie ten pierwszy list do Tymoteusza i wracamy do drugiego listu Piotra, który czytaliśmy na początku. I zobaczcie, co Piotr tam zawarł. Jeśli chodzi o pobożność, najpierw napisał, że boska jego moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I teraz druga część tego zdania mówi, otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał przez swoją własną chwałę i doskonałość. Czyli tak naprawdę Piotr mówi tutaj tak, dostałeś już całą pobożność, to jest już dla ciebie dane. Wow, tak, to jest częścią twojej natury, ale teraz tak naprawdę, aby ją przyjąć do swojego życia, uwolnić w swoim życiu, tak? Otrzymasz to dzięki poznaniu tego, który cię powołał do tego stanu. Czyli nikt, kto nie zna Jezusa, nie może być prawdziwie pobożny. Jeśli ktoś ma być prawdziwie pobożny, musi poznać, kim jest Jezus. Dlatego Paweł napisał, że tajemnicą pobożności jest Jezus. ponieważ dzięki temu, że poznajemy, jaki On jest, to poznanie powoduje zmianę w nas i my stajemy się, czy dorastamy do tego, jaki On naprawdę jest. A mówiąc jeszcze precyzyjniej, uwaga, my w naszym duchu już jesteśmy jak Jezus, ponieważ zostaliśmy narodzeni na nowo. O tym pisze Jan w swoim pierwszym liście 4,17, bo taki, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Ale jacy? Przecież ani moje ciało nie jest doskonałe, ani mój charakter nie jest doskonały, więc jak ja mogę być jak Jezus? Zostałeś odrodzony, tak? Więc narodzony na nowo w twoim wewnętrznym człowieku i tam zamieszkał Duch Święty, tam zostało wlane życie wieczne, Boże życie wieczne, więc tam jesteś taki jak Jezus. Wow. Naprawdę, naprawdę. Ale to jest 1/3 twojego bytu, tak? Człowiek składa się z 3 części, ducha, duszy i ciała. Duch jest doskonały, duch jest taki jak Jezus. Jesteśmy odrodzeni, stworzeni na nowo, na Jego obraz, mówi list do Efezjan. Okej, ale teraz pozostałe 2 części twojego bytu muszą zostać przesiąknięte tym, co jest w twoim duchu. Mówimy tutaj o ludziach odrodzonych, którzy przeżyli narodzenie na nowo. Nie każdy człowiek to ma, nie każdy człowiek ma nowego ducha, tak? Nie każdy człowiek jest nowym stworzeniem, tylko ci, którzy przyjęli Jezusa do serca i ci, którzy zostali odrodzeni. Dlatego Paweł bardzo często pisze o uwolnieniu z naszego wnętrza pewnych rzeczy. Na przykład mówi do chrześcijan, jesteście świętymi. W związku z tym, że dzisiaj patrzymy na siebie i mówimy, no z tą moją świętością to chyba nie do końca jest tak, jak Paweł mówi, więc Kościół wymyślił sobie doktrynę, że świętymi byli ci pierwsi chrześcijanie, ponieważ oni żyli w czasach apostołów, którzy pamiętają Jezusa. Skoro więc oni Go pamiętają, no oni byli tacy pod namaszczeniem, tacy szczególni, tacy specjalni i wraz ze śmiercią ostatniego apostoła skończył się czas świętych. Od tego i pory wszyscy ludzie, którzy zostają chrześcijanami, no muszą się natrudzić, żeby zasłużyć sobie na miano świętego. Słyszeliście taką doktrynę? To jest nieprawda. Ci ludzie w tamtych czasach byli dokładnie takimi samymi ludźmi jak ty i ja dzisiaj. Oni mieli dokładnie te same problemy, które my mamy. Ze swoją osobowością, ze swoim nieprzemienionym sposobem myślenia, ze swoim ciałem, które jest podatne na choroby, które jest podatne na różne wpływy, słabości. Oni też musieli się z tym zmagać, a mimo to Piotr i Paweł, apostołowie, mówili do nich, jesteście święci. Jesteście obdarzeni wszystkim, jesteście usprawiedliwieni, jesteście sprawiedliwi teraz, jesteście Bożymi dziećmi, jesteście tacy jak Jezus. Apostołowie tak mówili do pierwszego kościoła i z tego przekazu nic się nie zmieniło. Jeśli jesteś narodzony na nowo, oddałeś życie Jezusowi, On zamieszkał w twoim sercu, masz życie wieczne, to jesteś dokładnie taki sam jak tamci wierzący w tamtych czasach. Halleluja! Patrzycie na mnie i nie widzę wiary w waszych oczach. Powiem szczerze. A wiecie, dlaczego tak może być? Dlatego, że bardziej myślicie o swoich słabych uczynkach, o swoich wadach, o swoich niedociągnięciach i one są dla was bardziej wyraziste niż to, co stało się w Chrystusie z wami. Dlatego potrzebujemy zmienić nasze myślenie. Przestać o sobie myśleć kategoriami potępienia, niedoskonałości, upadku, a zacząć myśleć kategoriami, kim jestem w moim wewnętrznym człowieku dzięki łasce Jezusa. Na tym polega odnowienie umysłu, moi drodzy. Dlaczego? To jest takie ważne. Ponieważ jeśli będziesz źle o sobie myślał, cały czas będziesz tkwił w złych rzeczach. Na przykład, jeśli w twoim dzieciństwie ktoś ci ciągle wmawiał, że jesteś do niczego, że jesteś dno i 3 metry mułu, fajtłapa, ciamajda, idiota i jeszcze inne rzeczy, i ty wyrastałeś w takim przekonaniu o sobie, to potem, gdy stajesz się chrześcijaninem, ty cały czas, jeśli nie zmienisz swojego sposobu myślenia o sobie, cały czas myślisz, że jesteś ciamajda, idiota, fajtłapa i tak dalej. Cały czas będziesz tak o sobie myślał. A każde potknięcie, każdy twój błąd będzie dowodem tylko na to, że tak jest. Faktycznie taki jestem. Mój ojciec mówił, że jestem tępakiem, no i faktycznie jestem, bo nie rozumiem, co ten pastor teraz mówi do mnie. Chyba ciągle jestem tępakiem. Nieprawda. Musimy zrozumieć przełomowość narodzenia na nowo. Gdy przyjęliśmy Jezusa do swojego serca, nasz wewnętrzny człowiek, który był martwy z powodu grzechu, został ożywiony, ponieważ życie wieczne w Duchu Świętym wpłynęło do środka i zrodziło nas na nowo. Amen? Więc mamy teraz nową rzeczywistość w naszym wnętrzu. Jesteśmy nowym stworzeniem, nie dzięki swoim zasługom, nie dzięki swoim dokonaniom, nie dzięki swojej pobożności, nie dzięki temu, że pielgrzymowaliśmy na jakąś górę czy do jakiegoś świętego miejsca, ale dzięki temu, że Jezus wszedł do naszego życia. I to Jego zasługa, więc jesteśmy teraz nowym stworzeniem. Zacznij myśleć o sobie jako o nowym stworzeniu. A nowe stworzenie, to już jest gruba sprawa. Ponieważ to oznacza, że jesteś święty, że jesteś stworzony na nowo na obraz Jezusa, że jesteś wypełniony wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. To dlaczego tego nie mam? Ktoś zapyta. Jest prosta odpowiedź. To jest w tobie, ale ty nie akceptujesz tego, dlatego to się nie uwidacznia w twoim życiu. To jest tak, posłużę się przykładem, jakiego kiedyś użył Andrew Womack, jakby w twoim ogródku ktoś zakopał skarb warty miliony złotych. On jest tam w twoim ogródku, a ty ciągle żyjesz w baraku. Takim, wiecie, takiej przyczepie, która się rozpada. Jest zimno, zimą, a latem jest duszno. I tam, w twoim ogródku są pieniądze, żebyś ty żył inaczej, żebyś postawił sobie porządny dom i żebyś żył na innym standardzie, na innym poziomie. Ale po pierwsze, jeśli nie wiesz, że w tym ogródku to jest zakopane i jeśli się nie dokopałeś do tych pieniędzy, jeśli ich nie użyłeś, to nigdy nie nastąpi zmiana twojego życia, tak czy nie? Więc możesz być bogaty, jednocześnie możesz być nędznikiem. Tak samo jest z chrześcijanami. Ty możesz być święty, ty możesz być pełen mocy, ty możesz być pełen Bożego życia, ty możesz mieć wszystkie skutki tego życia w swoim życiu i jednocześnie możesz żyć cały czas jak grzesznik. Proszę was, nie mówcie o sobie, że jesteście grzesznikami. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, to jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Możesz powiedzieć, byłem grzesznikiem, ale jestem odrodzony. I to będzie prawda. Ale teraz nie jesteś grzesznikiem. Im więcej będziemy poddawać swój umysł pod przemianę Słowa Bożego, pod przemianę tego, co mówi o nas Słowo Boże, tym bardziej będzie zmieniać się nasz światopogląd i nasza perspektywa na siebie samych i świat dookoła nas. Zobaczcie, Piotr mówi tutaj niesamowite rzeczy. On mówi, wszystko jest już nam dane, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Czyli do tego, by czcić Chrystusa we właściwy sposób. Pobożność jest już nam dana i teraz im więcej poznaję Jezusa, tym bardziej ta pobożność zaczyna się we mnie manifestować, bo jak patrzę na doskonałego, uwielbionego Jezusa, to to ma wpływ na mnie, to zmienia mnie, to przemienia moje serce, przemienia mój charakter, przemienia moje myślenie i teraz zaczynam żyć w nowej jakości. Nie próbujcie się zmieniać sami. Nie próbujcie sami stawać się pobożnymi. To wam się nie uda, nikomu z nas. Tutaj jest napisane wyraźnie, boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do pobożności i otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał do tej pobożności. Nie znasz Jezusa, to nawet nie wiesz, co to znaczy być pobożnym. Więc pobożność będzie ci się kojarzyła z jakąś panią albo z jakimś panem, którego widzisz w swoim kościele. A skąd wiesz, że on prawdziwie jest pobożny? Nie wiesz tego. Teraz, skoro pobożność wynika z głębokiego poznania Chrystusa, tego, kim Chrystus był, czego dokonał, to widzimy już wyraźnie, że tak naprawdę jest to obraz naszego nowego życia. Czy mieliście kiedykolwiek taką myśl, gdy czytaliście Ewangelię i czytacie, że Jezus kogoś uzdrowił i myślicie, jak ja bym kiedyś chciał też tak kogoś uzdrowić? Kto z was miał takie myśli? Ręka w górę. Dobre myśli macie. Halleluja. Wiecie, gdy ja się nawróciłem i zacząłem czytać Dzieje Apostolskie, pamiętam, to było mniej więcej w 4 miesiące po moim nawróceniu. Pamiętam, była wiosna, było słoneczko, siedziałem w swoim pokoju, bo wyszedłem na przepustkę z wojska i czytam Dzieje Apostolskie i nagle wow, cud. Czytam dalej, wow, znowu cud. Czytam dalej Dzieje Apostolskie, wow, znowu cud. Jacie, pierwsi chrześcijanie ciągle chodzili w cudach. To było moje pierwsze odkrycie, gdy czytałem Dzieje Apostolskie. Mówię, czemu ja o tym nie wiedziałam, że Kościół to miejsce, gdzie są cuda? Mówię, ja też tak chcę. Od tamtej pory mam takie, wiecie, zagięcie w głowie, że ciągle chcę czynić cuda. Zobaczcie, patrzymy na pewną rzeczywistość Biblii, widzimy tam Chrystusa, widzimy tam Jego uczniów i mówimy, to jest mój styl życia. Ja tak chcę żyć. Wiecie, ile razy ja słyszałem z ust różnych pastorów albo innych wierzących ludzi w różnych zborach, o, my chcemy być jak Kościół w Dziejach Apostolskich. Wiele razy słyszałem, jak tak ludzie mówią. Ale skąd bierze się to pragnienie? Ludzie patrzą na rzeczywistość Biblii i mówią, to jest moje, ja tego pragnę. To jest coś, czego mi brakuje. Ja chcę tak żyć. I to jest pobożność. Patrzymy na Jezusa uwielbionego, zwycięskiego, pełnego chwały i nagle w naszym sercu Duch Święty mówi, hej, to jest dla ciebie, to jest twoje dziedzictwo, tak masz żyć. Macie coś takiego? Ja mam bardzo często. Czytam o Jezusie, czytam o apostołach i nagle podnosi się we mnie coś. Mówię, to jest moje. To jest mój dział. Niesamowite jest to, że gdy Bóg powiedział przez Piotra w tym drugim liście, że wszystko jest już nam dane, jeśli chodzi o to, żebyśmy żyli pobożnie, to znaczy, że Bóg już wyposażył ciebie i mnie w zdolność doskonałego poznawania, rozumienia i uwalniania tej pobożności. On już dał nam to wszystko. O, to jest wszystko w naszym wnętrzu, ponieważ to jest dane w Duchu Świętym, który tam zamieszkał. Więc teraz potrzebujemy mieć relację z Duchem Świętym, aby On poprowadził nas w tym uwolnieniu nas do życia w pobożności. I co się dzieje? Zawsze poznanie Jezusa uwielbionego i zwycięskiego musi prowadzić do wiary, która przenosi góry. Czyli życie w pobożności to nie jest tylko życie, że będziesz się modlił, że będziesz czytał i przychodził do kościółka. To są bardzo ważne elementy. Ale tak naprawdę ostatecznym celem pobożności jest, że poznajemy Jezusa, to wzbudza w nas wiarę i gdy to wzbudza w nas wiarę, my w tej wierze zaczynamy działać. Czy kojarzyliście kiedykolwiek pobożność z działaniem w wierze? To jest niesamowite. Zwróćcie uwagę, jeśli wrócimy znów do tego pierwszego listu, to do Tymoteusza, to tam czytamy tak, że to jest mowa o tym, który zyskał wiarę w świecie. Jezus dokonał to wszystko po to, aby być dla nas mistrzem, objawieniem Boga, abyśmy na Niego patrzyli i wierzyli w Niego. A Jezus powiedział, kto uwierzy we mnie, ten będzie dokonywał tych samych dzieł, które ja czyniłem i większe nad te będzie czynić. Amen? Wow. Czyli innymi słowy, celem pobożności jest działanie czy życie wiary, która przenosi góry i zmienia rzeczywistość. Celem pobożności jest to, abyśmy przez wiarę robili pewne rzeczy, aby świat się o tym dowiedział i oddał chwałę Jezusowi. I wtedy jesteś prawdziwie dobrym czcicielem Jezusa. Jeżeli ktoś z powodu twojego pobożnego życia nie czci Jezusa, to znaczy, że twoja pobożność nie działa jak należy. Czegoś w niej brakuje albo nie jest to prawdziwa pobożność. Wiecie, niektórzy ludzie chodzą do kościółka. Uwaga, sprzedam wam patent. Po czym poznać, że kobieta wyszła właśnie z kościoła? Czy ktoś wie? Ma tak złożone ręce i tak idzie. A najlepiej jeszcze pod ramię z drugą panią. I one obydwie tak mają złożone ręce. Zauważyłem to. Kilka razy jechaliśmy z moją żoną, gdzieś tam, wiecie, w centrum. Ja mówię, te panie wyszły właśnie ze mszy. Zobacz, jak się zachowują. I po pewnym czasie Agnieszka mówi, o, te panie wyszły ze mszy. Już je rozpoznaję. Dlaczego? Nabożnie. To nie jest ten rodzaj pobożności. Nie o tym mówimy, tak? Wiecie, prawdziwa pobożność to jest taka, która jest jak granat w środku. Puff, eksploduje i nagle mówisz, ja chcę przenosić góry, ja chcę uzdrawiać chorych, ja wychodzę z mojej łodzi. Tak, to o czym mówiliśmy w sobie w środę. Ja wychodzę i chodzę po morzu. To jest prawdziwa pobożność. Ponieważ gdy ludzie widzą cuda, mówią, naprawdę Bóg jest wielki. Ludzie nie uwielbiają Boga dlatego, że ty chodzisz ze złożonymi rączkami i masz taką minkę pobożną. Przychodzisz do domu i tak jesteś hetera. Nie, nie, nie. Ludzie nie oddają Bogu czci z powodu Twojej minki albo z Twoich złożonych rączek. Ludzie nie oddają Bogu czci, bo widzą, jak Ty co niedzielę latasz do kościółka. Chociaż ja nie mam nic przeciwko właściwym minom i chodzeniu do kościoła. Ludzie oddadzą cześć Bogu tylko wtedy, kiedy Ty przyjdziesz do kogoś, kto jest chory i go uzdrowisz. Kiedy Ty przyjdziesz do kogoś i powiesz mu dobrą wiadomość o zbawieniu w Jezusie. Kiedy Ty pomożesz temu człowiekowi, gdy na przykład niesie ciężkie siatki i powiesz, ale Jezus Panią kocha. I ja jestem tego dowodem. Korczy mnie, żeby wam coś powiedzieć, ale już jest za późno. Ciekawym szczegółem służby Pana Jezusa na ziemi było to, że On oczekiwał od uczniów, którzy byli razem z Nim, którzy byli świadkami Jego czynów, którzy widzieli to, co On robi, On oczekiwał od nich wiary. On mówi tak, o małowierni, ile chlebów zostało, zebraliście, gdy rozmnożyłem chleby dla 5000? A ile chlebów wam zostało, gdy rozmnożyłem chleb dla 4000? Jeszcze nie rozumiecie? Jezus bardzo często zżymał się na swoich uczniów z powodu ich niewiary. Pamiętacie, kiedyś przyprowadzono do Jezusa opętanego i ojciec mówi, o, przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale oni nie potrafili go uwolnić. A Jezus mówi, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Zżymał się na uczniów i potem, gdy oni go zapytali, a dlaczego my nie mogliśmy wygonić tego demona, Jezus powiedział, z powodu waszej małej wiary. Z powodu waszej niewiary. Jezus oczekiwał tego, że ktoś, kto patrzy na Jego dzieła, ktoś, kto towarzyszy Mu, jest świadkiem przy Jego cudach, będzie przeżywał wewnętrzną przemianę i będzie wierzył w to, że teraz ten rodzaj życia, który Jezus ma, ten rodzaj wiary, który Jezus ma, jest w nim i on może robić to samo. Jezus tego oczekiwał od swoich uczniów. Czyli my dziś, którzy czytamy Biblię, którzy czytamy Ewangelię, poznajemy Chrystusa, słuchamy kazań, przychodzimy na środowe spotkania, by rozważać Boże Słowo. My dziś, moi drodzy, jesteśmy jak tamci uczniowie i patrzymy na naszego Pana, na Jego dzieła, słuchamy Jego słowa, więc On oczekuje od nas, że ta nasza pobożność, czyli pragnienie czci dla Niego, objawi się tym, że będziemy czynić dokładnie te same dzieła, które On czynił. Co wy na to? Obróć się do kogoś i powiedz, Jezus oczekuje, że będziesz czynił cuda. Lena, Jezus oczekuje, że będziesz czynić cuda. To jest bardzo ważne. My nie przychodzimy tu do kościoła po to, żeby nam było miło, fajnie i smaczne ciasta. To też jest ważne. Ja nie przekreślam tego, absolutnie nie krytykuję tego. Ale tak naprawdę pierwszym i najważniejszym celem, priorytetowym celem naszego przychodzenia, bycia we wspólnocie jest rosnąć w Chrystusie i oddawać, i uczyć się tego, jak oddawać Mu cześć przez dzieła wiary. Czy to uwielbienie, czy to głoszenie Ewangelii na zewnątrz, czy to jakikolwiek inny przejaw aktywności chrześcijańskiej ma być dziełem wiary. To jest niesamowicie ważne. Czyli poznanie uwielbionego Chrystusa ma rodzić w naszych sercach wiarę. Wiarę, która przenosi góry. Wiarę, która powoduje, że wychodzimy z łodzi. Wiarę, która powoduje, że chodzimy po falach. Wiarę, która sprawia, że odrzucamy to, co światowe, to, co brudne, to, co grzeszne. Wiarę, która czci Chrystusa wszystkimi tymi dziełami ponadnaturalnymi. To przez wiarę przyjmujemy Ducha Świętego. Przez wiarę uwalniamy te dary, które Duch Święty w nas umieszcza. Przez wiarę więc prorokujemy, mówimy językami, tłumaczymy języki. Przez wiarę wkładamy ręce na chorych. Przez wiarę. A wszystko to jest po to, aby był uwielbiony Jezus. Amen? I to jest pobożność prawdziwa. Wielu ludzi myśli sobie, że pobożność to takie zakazy, nakazy, żyjesz taki związany gorsetem. Wiecie, ja często słyszałem, że Adam, chrześcijaństwo. Nudy, trzeba chodzić do kościoła, ani nie popijesz, ani nie popalisz. To jest w ogóle nieatrakcyjne życie, jak ktoś jest pobożny. Słyszeliście takie teksty? Ja często słyszałem. Chrześcijaństwo jest nudne, tam nie ma nic z szaleństwa, wiesz, z tej ich emocji, z tej radości, jak na Woodstock, jest fajnie, jest super. Same ciężary i ograniczenia. Coś ci powiem, coś wam powiem. Jak zobaczysz chorego, który wstaje, to jest lepsze niż skok na bungee. zapewniam cię. A jak widzisz uwolnionego od demonów, to to jest dużo lepsze niż szaleństwo w dyskotece. Bo tam to jest puste i tępe. A ty tutaj widzisz człowieka, który jest szczęśliwy, że go wyzwolili na wieki. Życie z Jezusem to jest dopiero roller coaster. To jest dopiero przeżycie. Codziennie objawienie. Codziennie ekscytacja, bo żywy Bóg do ciebie przychodzi. Bez mała codziennie, jako wierzący ludzie, stajemy na krawędzi naszych ludzkich możliwości, które się kończą, a Bóg mówi, ale my idziemy dalej. I przez wiarę musisz zrobić krok, w którym tylko On jest. To są emocje. To jest naprawdę przeżycie. Chrześcijaństwo jest ekscytujące. I teraz ono staje się takie tylko wtedy, kiedy my chodzimy przez wiarę. Jeżeli nie chodzimy, nie żyjemy przez wiarę, moi drodzy, to żyjemy w pewnym takim, nazwijmy to, letnim letargu. To jest takie ciamcia-ramcia chrześcijaństwo. I w tym momencie tak naprawdę faktycznie może być nudno. Wiecie, dlaczego ludzie mówią, że chrześcijaństwo jest nudne? Mówią tak, ponieważ martwe chrześcijaństwo, którego dookoła nas jest bardzo dużo, źle prezentuje przed światem pobożny tryb życia. Ludziom się wydaje, że bycie chrześcijaninem to same zakazy, nakazy, to religijny gorset, to jest nuda i nie ma w tym nic ekscytującego. Wiecie, dlaczego tak mówią? Bo my je tak prezentujemy. Ale gdy zaczniemy im mówić, słuchaj, chrześcijaństwo i pobożność to jest tak, szczęśliwe małżeństwo, fantastyczna rodzina, załatwione wszystkie sprawy, spłacone wszystkie kredyty i spłacone wszystkie rachunki. To jest poukładane życie. To są cuda i znaki, których doświadczamy. Uzdrowienia, uwolnienia. To jest przeżywanie Bożej obecności, gdy przychodzi Boża chwała i przychodzi pokój, jakiego nie znasz. Gdy zaczynasz ludziom o tym mówić, to oni nagle otwierają oczy i mówią, to chrześcijaństwo takie może być? Naprawdę? Tak. My tak żyjemy. Jak był tutaj festyn, miałem możliwość rozmawiania z pewnym człowiekiem, mówi, wie pan, no, chrześcijaństwo, w świecie jest weselej. Ja mówię, pan nawet nie wie, co pan mówi. W świecie to jest rzeźnia. Tutaj jest wesoło. Tam to jest obora, a tutaj to jest kultura. My, jak zaczniemy wielbić Pana, to jest tym i taniec, i radość, i śmiech. Ale to wszystko jest czyste. Jak pan pójdzie do disco, to też jest taniec, radość i śmiech, tylko że tak, musisz najpierw się najarać, albo wypić coś, żeby mieć radość. A to czyste wcale nie jest, bo kończy się bardzo źle, bardzo często, tak? Mówię, pan nie wie, co pan mówi. Chrześcijaństwo jest ekscytujące. O, takiego chrześcijaństwa nie znałem, mówi do mnie. To czas poznać, zapraszamy. Moi drodzy, gdy poznajemy Jezusa, który jest pełen uwielbienia i chwały, to jest dynamit. To jest petarda. Jezus taki jest. I teraz, gdy On taki jest i takiego Go poznajesz, nagle rozumiesz, że to jest Twoje życie. I nagle przestajesz myśleć o sobie jako o nudnym chrześcijaninie, który nic innego nie robi, tylko się modli i czyta. Mój tato mi kiedyś zadał pytanie, mówi, no to znaczy, że całe życie mam się modlić teraz? A mówię, tato, byłoby wspaniale. Chyba się pogięło. Ja mówię, nie. To jest wspaniałe. Całe życie możesz być w obecności Boga, który jest dynamiczny, który jest światłością, który jest dobry, który cię prowadzi, który robi rzeczy niesamowite. Wow, to jest przeżycie. Ale wiecie, czemu mój tata tak mówił? Bo jemu modlitwa kojarzyło się nie. Tak ciągłe mantrowanie, nudne, powtarzanie tych samych słów. Tak, w tym nie ma nic ekscytującego, bo to nie jest Boży sposób pobożności, Boży sposób modlitwy. Gdy poznajemy wspaniałego, wielkiego Boga, nasze życie pragnie wspaniałości i wielkości. Gdy poznajemy Boga, który jest dynamiczny, jest mocą, stwórczą mocą tego świata, my chcemy tej samej mocy. Więc pobożne życie to nie jest życie nudne, to jest życie pełne ekscytacji. To jest życie w wierze, która przekracza granice. Jak zaczniesz żyć w wierze, to ja nie wiem, gdzie ty skończysz. Niedawno się dowiedzieliśmy, że nasza koleżanka, siostra z czasów koszalińskich dzisiaj jest w Kenii czy w Ugandzie. Być może ja nigdy tam nie pojadę i nie zobaczę tej czerwonej ziemi, gdzie tam jest gleba czerwona, A ona jest tam. Ja kiedyś powiedziałam do mojej żony, jak byliśmy w Stanach, ja mówię, słuchaj, gdybyśmy nie poznali Jezusa, my byśmy nigdy tu prawdopodobnie nie przyjechali. To już teraz wam daję takie kąski, wiecie, schabowe. Wczoraj patrzyłem na moją żonę. Ona słuchała coś tam w słuchawkach, patrzyłem na nią, mówię, Boże, gdybym Ciebie nie poznał, nigdy nie byłbym taki szczęśliwy. Wow. Szczęście w małżeństwie. Wiecie, ile ludzi tego potrzebuje? A Wy im możecie to dać. Jak im pokażecie pobożność, życie pobożne, czyli życie w wierze w Chrystusa, który daje szczęście w małżeństwie. To jest petarda. To jest petarda dopiero. I można by tak długo, ale musimy już kończyć. Gdy poznajemy chwałę Chrystusa, szybko stwierdzamy, że przy niej atrakcje świata wypadają bardzo blado. Nie ma nic bardziej ekscytującego niż życie w pobożności, bo jej sednem jest Chrystus zwycięski i wielki. Więc żyj w pobożności. Amen.